You're with SBS Radio.
Na zaproszenie Stowarzyszenia Nasza Polonia do Australii przyjechał dr Piotr Szubarczyk, główny specjalista historyczny Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Gdańsku. Witam serdecznie w studio Radia SBS Melbourne.
Dzień dobry. Ciągle nie wierzę, że jestem w Australii.
I towarzyszy panu
Ach, ja mam dwoje wspaniałych
gości.
Elżbieta Brzeska z Ostrowa Wielkopolskiego, Dariusz Grzybkowski z Ostrowa Wielkopolskiego. Ja ich nazywam wolontariuszami sprawy narodowej albo wolontariuszami polskiego patriotyzmu. To ludzie, którzy prowadzą swój biznes na co dzień, ale to im nie wystarcza. Wybudowali dom Polski w Ostrowie Wielkopolskim i prowadzą edukację historyczną. To jest znak ostatnich lat w Polsce, że nie tylko państwo, ale także poszczególni ludzie wychodzą z inicjatywą edukacji historycznej. Jesteśmy krajem postkomunistycznym i ta edukacja ciągle wymaga wielkiego wysiłku.
Pan Dariusz również gra na gitarze i będzie przedstawiał pieśni patriotyczne w czasie spotkań z panem doktorem.
Znakomite autorskie pieśni Darka, zresztą niech Darek sam o tym powie, o żołnierzach niezłomnych, o rotmistrzu Pileckim, ale także o tragedii Wołynia, o innych trudnych historycznych sprawach polskich.
Z panem Dariuszem za chwilę. Przygotował pan cztery główne tematy, które chciałby pan zaprezentować Polonii australijskiej. Są to, pozwoli pan, że zacytuję, wojenne nieodwracalne straty, problem odszkodowań. Drugi temat to dywizja nastolatków, antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa lat 1945-55, a także temat ta wojna się nie kończy, powstanie antykomunistyczne w powojennej Polsce i jego bohaterowie oraz temat zapomniany przez świat Holokaust.
Zapomniany przez świat Holokaust to tytuł książki z roku 1986 amerykańskiego, nie polskiego autora, znakomitego historyka Richarda Lucasa. Książka wywołała ogromne wzburzenie w pewnych kręgach, ponieważ użył tego słowa Holokaust, które jak wiadomo odnosi się do tragedii narodu żydowskiego. Ale jest taka dosyć oczywista kwestia, której świat nie rozumie i której też, która nie dociera do wszystkich Polaków. W czasie II wojny światowej Niemcy zamordowali, zabili na frontach lub doprowadzili do śmierci, na przykład w obozach, 2 800 000 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej narodowości żydowskiej oraz 2 800 000 obywateli Rzeczypospolitej narodowości polskiej. Zbieżność tych liczb jest szokująca, bo mówił profesor, autor tej książki, że w Bibliotece Uniwersyteckiej znalazł ponad 1000 publikacji dotyczących Holokaustu, czyli próby zagłady narodu żydowskiego, natomiast nie znalazł ani jednej pozycji dotyczącej Polaków. I to był dla niego wstrząs. Tak powstała ta książka. My nie konkurujemy z narodem żydowskim, czyje cierpienie było większe, czyje cierpienie jest bardziej traumatyczne. Chociaż mam wrażenie, że Polacy żyjąc po wojnie w sowieckim dominium nie mieli możliwości leczenia swojej traumy. Naród żydowski miał taką możliwość, mógł natychmiast wykrzyczeć i wypłakać to wszystko. Więc to jest ważna kwestia. Ja nie stawiam tego na ostrzu noża i to nie jest żadna prowokacja. Ja tylko pragnę uświadomić wszystkim, że myśmy też przeżyli coś w rodzaju Holokaustu. Dzisiaj próbuje się znaleźć w Polsce odpowiednie słowo na to. Moi przyjaciele z IPN-u mówią, że powinniśmy upowszechniać słowo Polokaust. Polokaust, czyli te kilka milionów Polaków, etnicznych Polaków, którzy zginęli zarówno z ręki niemieckiej, jak i sowieckiej, jak i ukraińskiej, jak i niestety litewskiej, na przykład Ponary pod Wilnem.
Co powinniśmy robić, żeby ten Holokaust był uznany przez świat?
Potrzebna jest literatura na ten temat, literatura naukowa zwłaszcza. To jest skandaliczne, jeśli profesor szuka w Bibliotece Uniwersyteckiej poważnego amerykańskiego uniwersytetu, szuka literatury, szuka w katalogu i nic nie znajduje. I dochodzi do wniosku, że sam musi taką książkę napisać. My nie mamy filmów, dobrych filmów za dobre pieniądze. Marzeniem rotmistrza Pileckiego, kiedy stał na placu apelowym w Auschwitz, marzeniem rotmistrza Pileckiego, by powstał po wojnie film polski fabularny o tym, jak trzech Polaków w przebraniu niemieckich oficerów ucieka z Auschwitz samochodem komendanta obozu. Przecież to żaden Amerykanin by nie wymyślił takiego scenariusza. To jest fantastyczne. Dlaczego my nie mamy takiego filmu? A to jest jego pragnienie. Pragnąłby ten film powstał po wojnie, porównywał to do przedwojennego znakomitego filmu Dziesięciu z Pawiaka, że to ma być właśnie na taką skalę. Nie ma takiego filmu.
A zatem edukacja, jeszcze raz edukacja.
Edukacja, filmy.
W języku angielskim również.
No niestety mój ojciec świętej pamięci i mój stryj świętej pamięci Sybirak wkładali mi do głowy, że mam się uczyć języka niemieckiego i rosyjskiego, ponieważ to są języki naszych wrogów, więc ja angielskiego się nie uczyłem, ale doszliśmy ze Elżbietą do wniosku przed chwilą, że jednak jeszcze jest pora, bym się tego angielskiego dobrze nauczył, po to bym mógł także w środowiskach anglojęzycznych mówić o naszej polskiej tragedii, nie po to, żeby wypłakiwać tę tragedię, ale żeby nie było takiego draństwa jak polskie obozy koncentracyjne.
Ta wojna się nie kończy. Co ma pan na myśli?
Jest wielu ludzi, którzy mówią, że za dużo mówimy o żołnierzach wyklętych. Mówią, że przecież oni działali bez rozkazu, że to byli wataszkowie, że to byli anarchiści. Nawet mówią niektórzy, że oni poszukiwali przygody, a jeszcze inni bezczelnie mówią, że oni się nauczyli, przyzwyczaili się strzelać w czasie wojny i po wojnie też chcieli sobie postrzelać. Otóż ja chcę pokazać ludziom, że ci żołnierze walczyli zgodnie z rozkazem. Ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki, nawiasem mówiąc, zamordowany haniebnie w noc wigilijną 1946 roku w moskiewskim więzieniu, mimo że przecież miał odsiadywać tylko kary więzienia, generał Okulicki powiedział, ta wojna się nie kończy. Powiedział to w styczniu 1945 roku i nie mówił, idźcie do domu, wojna skończona. Nie mówił, że to nie ma sensu, tylko mówił żołnierzom i oficerom Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz. A co to był za rozkaz? To nie był rozkaz do kapitulacji. To był rozkaz dalszą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości i ochrony ludności przed zagładą. I jeszcze mówił swoim oficerom i żołnierzom, teraz każdy z was będzie dla siebie dowódcą. I oni dokonywali wyboru. Jeden został w oddziale leśnym u Łupaszki, u Zapory, jeszcze w innym oddziale. Inny dochodził do wniosku, że jako nauczyciel będzie tak uczył polskie dzieci, by propagandy komunistycznej nie wlewać do ich głów. No, każdy wybierał swoją drogę, ale nieprawdą jest, że żołnierze wyklęci to była jakaś armia wariatów, outsiderów, bo też niektórzy fascynują się nim jako outsiderami. Tu mi się przypomina słynna książka Colina Wilsona jeszcze z lat 50., która w świecie anglosaskim no, była absolutnym hitem, outsider. Że to outsiderzy, nieprawda, to nie byli outsiderzy, to byli ludzie, którzy pragnęli żyć w pokoju. Ich największym marzeniem było wrócić do domu, ale nie było możliwości powrotu do domu.
Kolejny temat rozpoczyna się od słów dywizja nastolatków. Dlaczego nastolatków?
A to jest przeze mnie wymyślone. 10 lat temu w Warszawie miałem wykład w Nocie Warszawskim dla ponad 500 osób. I miałem mówić o młodych ludziach, 14, 15, 16, 17 lat po wojnie. Otóż my po wojnie od 45 do 55 roku mieliśmy ponad 10 tysięcy nastolatków, młodych ludzi, dziewczęta, chłopcy, jak pamiętam najmłodsze chyba 14-letnie harcerki ze Słupska, którzy zakładali organizacje antykomunistyczne. Te organizacje, no dzieciaki nie miały żadnego doświadczenia konspiracyjnego. Poza tym były naiwne, łatwo UB je dekonspirowało. Te dzieci potem stawały przed wojskowymi sądami rejonowymi. To coś strasznego. Żaden naród na świecie, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, nie ma czegoś takiego w swojej historii. Ponad 10 tysięcy dzieci polskich, nastolatków, skupionych w ponad 1000 organizacji antykomunistycznych, prowadziło działalność antykomunistyczną. Jaką? Ulotki, afisze w nocy rozklejane na miastach. No, dla nich książką instruktażową była słynna książka druha Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. Dlatego komuniści po wojnie zaraz wydali ją, bo uważali, że to jest książka antyniemiecka. A potem jak się zorientowali, że są takie zbieżności, że ci chłopcy z Parasola, że akcja Wawer, że Zośka, że Rudy, to co oni robili w czasie wojny, że to trzeba robić także po wojnie. Ja ich nazwałem dywizją, ponieważ dywizja wojska to jest mniej więcej tak od 7 do 15 tysięcy żołnierzy, więc mieliśmy zapomnianą zupełnie dywizję i teraz Instytut Pamięci Narodowej opracował wystawę o nich i nadał tej wystawie tytuł Zapomniane ogniwo. Zapomniane ogniwo polskiej walki o świętą sprawę, o niepodległy byt Rzeczypospolitej Polskiej.
Czy o tych tematach nie było wcześniej mówione, uczone w szkole?
Nie. Nie, no w czasach PRL-u oczywiście nie było żadnych szans na to, żeby jasno stawiać sprawę, a już w ogóle o tych nastolatkach to absolutnie. To byli bandyci, wariaci, najwyżej jeśli ich wspomniano, to jako dzieci, które nie zostały upilnowane przez swoich rodziców. No i dobrze, a ja jeszcze dodam, że ci nastolatkowie mieli wyroki 5, 8, 10, 15 lat więzienia. Dwóch chłopców 18-letnich z Grudziądza, kara śmierci z mojego miasta, ze Starogardu na Pomorzu, Tereska Bloków, na 16-latkach. 9 lat więzienia i ona siedzi w więzieniu i naczelnik więzienia pisze opinię dla sądu o niej, że nie wykonuje poleceń, że z uśmiechem na ustach przyjmuje karę karceru w więzieniu, a jak nikt nie widzi, to na ścianach celi pisze jakieś wiersze. Przecież to jest tak piękne, zachwycająco piękne. To mi przypomina... Cóż, co, jeśli nawet uznamy, że to, co Mickiewicz stworzył, cały ten mit o filomatach wileńskich, jest, przepraszam, ale jest niczym przy tych filomatach powojennych, zarówno jeśli chodzi o skalę, jak i chodzi o cierpienie. Mickiewicz został zesłany na Krym. To była kara za jego młodzieńczą działalność, a oni byli w różnych więzieniach, byli w kopalniach na Śląsku. Jednemu chłopcu maszyna wyrwała całą rękę, bo nie był przygotowany do tej pracy. To są rzeczy nieznane. My dopiero zaczynamy o tym tak naprawdę mówić, o tych nastolatkach. To mi bardzo leży na sercu, ponieważ ja ponad 20 lat byłem nauczycielem w różnych typach szkół, zarówno w liceum, jak i w szkole podstawowej. I dla mnie ta młodzież nie ma znaczenia, kiedy się urodziła. Oni się urodzili gdzieś tam w latach 30, 35, 36, ale ja w nich widzę także tych moich uczniów.
Kiedy mówi pan o żołnierzach wyklętych, nie ogranicza się pan tylko do okresu powojennego, czy wojennego i powojennego. Dlaczego?
Ja lecąc tutaj do Australii, zastanawiam się nad tym, co powiem, nagle przypomniałem sobie pewną postać piękną. Tu do Australii po wojnie w 50 roku w sposób zupełnie sensacyjny, to się nadaje na film. Amerykanie by z tego zrobili kilka filmów, my nie potrafimy. Był taki człowiek Andrzej Gawroński, żołnierz Armii Krajowej. On idzie na pomoc ze swoim oddziałem powstańcom warszawskim. Sowieci ich tam po drodze zatrzymują. Andrzej pisze wiersz. Pisze wiersz o tym, że nie tylko Sowieci są winni naszej tragedii, ale także nasi alianci, którzy nie dotrzymali słowa. I w tym wierszu jest taki cudowny refren. My kraj bez kislingów, petenów, my naród nadziei i snów, za kilka koltów i stenów walczymy od Odry po Lwów. Mój Boże, to właściwie nie trzeba żadnej odpowiedzi na to pytanie. I Andrzej ostatecznie ląduje w Australii, przechodzi do historii Polonii Australijskiej jako ten, który jako pierwszy robi maturę z języka polskiego na terenie Australii. To jest cudowne. Tak bym bardzo chciał, żeby tego człowieka znali wszyscy Polacy w Australii.
Doktor Bogumiła Żągołowicz pisała o nim.
Tak, spotkaliśmy się z panią Bogumiłą. Dużo nam powiedziała. Andrzeju, kompletujemy naszą wiedzę, bo żadnej wiedzy nawet w internecie nie mogliśmy zdobyć o nim. Tylko notka w Bibliotece Polskiej piosenki jako o autorze tej piosenki. A teraz już wiemy o nim dużo więcej i jeszcze bardziej go podziwiamy.
Ponieważ zaśpiewał pan nam fragment pieśni, przejdę do pana Dariusza. Proszę mi powiedzieć, jak zrodził się pomysł, aby pisać własne teksty, aby śpiewać o historii?
W zasadzie odpowiadając na takie społeczne zapotrzebowanie, tam gdzie mieszkamy, w Ostrowie Wielkopolskim, stworzyliśmy Dom Polski razem z Elżbietą Brzeską, Dom Polski Sanacja, gdzie w zasadzie skupiają się takie elementy patriotyczne, gdzie staramy się pokazywać ludziom, jak wygląda prawdziwa historia nasza i gdzie bywa właśnie Piotr Szubarczyk. Bo Piotr, jak państwo mieli okazję usłyszeć, jest wspaniałym mówcą, wspaniałym szermierzem słowa i można go słuchać godzinami. Dlatego też zapraszam na spotkania do Canberry, do Sydney, które wkrótce odbędą. A skąd pomysł? Tak mówiąc szczerze, nie jestem takim szermierzem słowa jak Piotr, więc, a gram na gitarze już od wielu, wielu lat, więc pomyślałem sobie, że dobrze byłoby, gdyby te postacie, o których Piotr wspominał i o które są zapomniane, żeby je ocalić od zapomnienia. Dlatego piszę o Janie Zygmundu Rumlu, o rotmistrzu Pileckim, o Ince, o wielu, wielu innych. No i staram się słowem i muzyką, którą piszę i gram na gitarze, również z synem, który pomaga mi grom na skrzypcach, upamiętnić tych żołnierzy. Państwo sami ocenią moją twórczość, natomiast na razie wydałem jedną płytę, w przygotowaniu są kolejne 3 płyty, ponieważ gromadziłem ten materiał już przez lata. No chyba to jest jedna z takiej innej edukacji, edukacji, która trafia bardziej do młodzieży, ale też do starszego pokolenia również. Bo odkąd zostało ustanowione święto pamięci żołnierzy wyklętych w 2011 roku, to, co się dzieje w Polsce, napawa pewnym optymizmem. Coraz więcej ludzi lgnie, szuka właśnie swoich autorytetów w postaci właśnie tych żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. No a jeżeli do tego jeszcze dochodzi jakaś forma artystyczna, no to bardziej łatwo do tych młodych ludzi trafia.
Powracam do doktora Piotra Szubarczyka. Kiedy spotykacie się z Polonią, Polakami mieszkającymi za granicą, jakie pytania zadają?
Właściwie to powiedziałbym tak, że szukają potwierdzenia swoich sądów o tym, co się stało. Nie ma wielu pytań, raczej jest pragnienie potwierdzenia, że tak właśnie było. Myślę, że to pragnienie potwierdzania nieustannego wynika z tego, że wielu ludzi obcych nie rozumie, nie zna polskiej historii. Bardzo często ludzie spoza Polski, ale niestety także z pełną premedytacją część ludzi w Polsce mówi kłamstwa na temat historii Polski. No te polskie obozy koncentracyjne, weźmy to w cudzysłów, to można powiedzieć jest symbol tego kłamstwa.
No my ale tutaj staramy się walczyć z tym, jak tylko możemy.
Jesteśmy wam za to bardzo wdzięczni. To trzeba robić w każdym zakątku kuli ziemskiej. Nie po to, byśmy naród polski przedstawiali jako wyjątkowy, jako naród wybrany. My kierujemy się taką myślą. Każdy naród miał i ma bohaterów i każdy naród miał i ma złoczyńców. Nie wolno żadnego narodu stawiać wyżej. Nie można mówić, że śmierć przedstawicieli jednego narodu jest ważniejsza, a innych mniej ważna. My to niestety słyszymy co najmniej raz w roku 27 stycznia podczas uroczystości na terenie byłego obozu KL Auschwitz. Jest to dla nas bardzo przykre i to dlatego w ostatnich latach dochodzi do tych znanych dyskusji. Więc my chcemy pokazywać pięknych ludzi różnych narodowości. Ja bardzo często mówię o pięknej postaci niemieckiego księdza katolickiego Johannesa Paula Eltermana, który już w 1935 roku pisze kazanie i drukuje na swój koszt i ostrzega swoich parafian niemieckich, że jeśli poprą Hitlera w wyborach, to się źle skończy. Mówi, Hakenkreuz, Kreuz oder Christenkreuz. Albo Hakenkreuz, albo Krzyż Chrystusowy musisz wybierać, bo tego się nie da pogodzić. Mówię czasami o dobrych Ukraińcach, którzy pomogli Polakom w czasie tej strasznej historii wołońsko-podolskiej. Mówię o dobrych Rosjanach. Rotmistrz Pilecki w swoim raporcie z roku 1945 pisze o więźniach Auschwitz. Najpiękniejsze w tym raporcie jest to, że tam nie ma tylko dobrych Polaków i tylko złych Niemców i tylko cierpiących Żydów. Tam są postacie piękne, pomnikowe, heroiczne i tam są łotry spod ciemnej gwiazdy różnych narodowości. Jeśli taka będzie narracja na całym świecie, to nie będzie problemu z porozumieniem. Natomiast jeśli tworzymy schematy, stereotypy i posługujemy się nimi, to jest blokada, bariera, za którą już nic nie ma, jest ściana, możesz walić głową w mur.
Serdecznie dziękuję za przyjście do studia. Nasi słuchacze usłyszą w komunikatach lokalnych o tym, gdzie odbywają się spotkania z Państwem, w jakich miastach, w jakich ośrodkach. Zatem chyba będzie bardziej interesujące, jeśli przyjdą na spotkanie i usłyszą jeden z tematów, z którymi przyjechał Pan do Australii.
Serdecznie zapraszamy. Nie po to, by słuchać naszych popisów oratorskich czy wokalnych, ale po to ojcowie redemptoryści z Torunia mają takie piękne powiedzenie. Dziękujemy za dar spotkania. My pobyt w Australii i możliwość spotkania z rodakami traktujemy jako dar.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.